Poznańskie historie.
W poznańskich historiach witam Marka Rezlera. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry.
I mówimy dzisiaj o Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. To takie niezwykłe miejsce w pięknej części Poznania, zabytkowej, ze wspaniałym dziedzińcem i przede wszystkim fantastyczną historią.
Z fantastyczną historią, ale wiążącą się ze specyfiką realiów kultury, nauki, Poznania, czasu zaborów, szczególnie połowy XIX wieku. Pamiętajmy o tym, że to był okres zaboru. Wprawdzie to była dopiero pierwsza połowa XIX wieku i germanizacja nie była zbyt daleko posunięta, ale władze berlińskie nie zgadzały się na założenie w Poznaniu wyższej uczelni, szczególnie uniwersytetu. Zresztą z czasem to się wyrównało, bo już Niemcy sami nie wytrzymali tej sytuacji. W rezultacie na początku XX wieku została, konkretnie w 1903 roku, założona Akademia Królewska na bazie, której powstał później Uniwersytet Poznański. Wracając jednak do Poznania, poznaniacy, ta warstwa bardziej oświecona, ta warstwa, która najbardziej była zainteresowana rozwojem nauki, kultury, wiedzą ogólną, radziła sobie w ten sposób, że organizowano spotkania, prelekcje. W Pałacu Działyńskich przez szereg lat odbywały się wykłady osób szczególnie zasłużonych i zaangażowanych w nauce poznańskiej tego okresu. Były to wykłady, na przykład Karol Libet miał z logiki wykłady, lekarze, konkretnie Heliodor Święcicki później miał z medycyny i tak dalej, ale ciągle to nie było to, o co tutaj chodziło. Wzorzec istniał, bo było to Towarzystwo Naukowe Warszawskie, czyli Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które istniało już od pierwszej połowy XIX wieku, ale czegoś takiego bardzo, bardzo brakowało w Poznaniu. I dlatego 13 lutego 1857 roku w mieszkaniu Władysława Niegolewskiego przy ulicy Młyńskiej zebrały się 42 osoby, szczególnie zainteresowane rozwojem nauki i wiedzy w Poznaniu. Są zachowane wspomnienia między innymi Marcelego Mottego, gdy uczestnicy tego spotkania bardzo narzekali na zimno. Niektórzy zaczęli się w końcu wymykać. Nie wytrzymywali już tej aury, która znajdowała się w mieszkaniu, ale to nie przeszkadzało, że zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie.
Troszkę inna nazwa.
Troszeczkę inna nazwa. Coś jak z warszawskim było też na początku, tak? Później dopiero Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które ukierunkowało swoją działalność w szereg stron. Z jednej strony to była rzeczywiście nauka, poznawanie wiedzy, to było oczywiste, w zależności od tego, kto działał, kto był szczególnie aktywny w towarzystwie, ten swoją wiedzę przekazywał słuchaczom i przede wszystkim publikował, bo towarzystwo wydawało własne roczniki, w których prezentowano osiągnięcia i artykuły autorstwa członków towarzystwa. Druga dziedzina, która tu była z tym związana, to zbiory, zbiory sztuki. Ważne zbiory sztuki, które stanowiły ważną część majątku towarzystwa.
No i z czasem także księgozbiór wspaniały.
Tak, to jest właśnie, chciałem powiedzieć, że jeszcze był księgozbiór istniejący do dzisiaj jak najbardziej. Do wybuchu II wojny światowej był jeden z najważniejszych księgozbiorów naukowych na ziemiach polskich. Oczywiście w czasie okupacji wiele z tych osiągnięć, tych zbiorów zostało zniweczone, zlikwidowane. W tej chwili powoli to się odradza i właśnie Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest jedną z podstawowych bibliotek studentów uniwersytetu i osób szczególnie o zacięciu, o zainteresowaniach humanistycznych. Także z jednej strony praca naukowa, z drugiej zbiory sztuki, z trzeciej biblioteka, która miała nie tylko książki, ale także dokumenty i to dość istotne.
Poznańskie historie.
A jeżeli chodzi o samych założycieli i późniejszych działaczy zaangażowanych w Poznańskie Towarzystwo, to tam cały szereg wręcz liderów pracy organicznej, o których też w poznańskich historiach mówimy regularnie.
Tak, tak, jak najbardziej. No przecież zwróćmy uwagę na dobór osób, które wtedy w czasie tego spotkania w lutym 1857 roku zebrały się u Władysława Niegolewskiego, też osoby nietuzinkowej, wśród organiczników wielkopolskich. Były tam wtedy takie osoby jak Tytus Działyński. Przecież wiadomo, jest twórcą bibliotek i zbiorów kurnickich. Kazimierz Szulc, ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski, Roger Raczyński. To są nazwiska, które nie tylko od strony naukowej coś znaczą, ale które mają wielki ciężar ekonomiczny, gospodarczy. No i oczywiście Karol Libelt, filozof, który był jedną z czołowych postaci organiczników poznańskich. No, nieprzypadkowa była dewiza towarzystwa Unquibus et Rostro, czyli pazurami i dziobem.
Walka.
Walka. Bronić polskości. Bronić dorobku społeczeństwa polskiego. Bronić myśli ludzkiej, myśli polskiej w Poznaniu, ale tak, żeby nie stawać w opozycji wobec władzy berlińskiej, przynajmniej takiej opozycji, która doprowadziłaby do konfliktu skutkującego rozwiązaniem organizacji. I w zasadzie towarzystwo przetrwało aż do wybuchu II wojny światowej. Odrodziło się po wojnie, zaraz 16 maja 1945 roku. No i pamiętajmy o tym, że zbiory dzieł sztuki stanowiły też duże oparcie dla zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu w okresie, kiedy organizacja, ta instytucja to startowała. Duża część zbiorów Poznańskiego Muzeum Narodowego, tych dawnych zbiorów, pochodzi z dawnych zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W miarę upływu czasu muzeum już na tyle zdobyło eksponaty, które pozwoliły zapełnić poszczególne działy, że część eksponatów można było, szczególnie po 1989 roku, zwrócić towarzystwu. Ale jednak towarzystwo dało początek. Inna sprawa, która jest istotna, jeśli chodzi o Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, to jest budynek, w którym instytucja została zainstalowana, że się tak wyrażę.
Bardzo piękny budynek i dziedziniec.
No, początkowo wiadomo, to było po prostu mieszkanie Władysława Niegolewskiego przy Młyńskiej. Niedaleko Młyńskiej jest ulica dzisiejsza Sewerna Mierzyńskiego. I tam właśnie w połowie XIX wieku Zygmunt Gorgolewski zaprojektował pałacyk towarzystwa, troszeczkę przypominający taki pałacyk, troszeczkę śródziemnomorski, trochę...
Dziedziniec w środku, zamknięty.
Dziedziniec w środku, ale początkowo to niekoniecznie był taki dziedziniec, jaki jest dzisiaj, bo Zygmunt Gorgolewski zaprojektował jakby pałacyk otaczający dziedziniec, to się zgadza, ale nie był to dziedziniec zamknięty. Można było tam dużo rzeczy umieścić, łącznie z dużą ilością zieleni, tak jak dzisiaj tam jest. Natomiast na początku XX wieku Roger Sławski zaprojektował kamienicę, która oddzielała budynek Gorgolewskiego od ulicy, dzisiejszej ulicy Mierzyńskiego. W rezultacie powstał ciąg kamienic wzdłuż ulicy. Powstała charakterystyczna fasada z napisem organizacji nad wejściem, na tym panonie. Są biblioteka, zbiory, ta część najbardziej wartościowa, najcenniejsza, szczególnie świadcząca o funkcjonowaniu towarzystwa. Natomiast część mieszkalna jakby i biurowa znajduje się w kamienicy, która oddziela instytucję od ulicy Sewerna Mierzyńskiego. Jest to jedna wielka całość. Powiem wprost, że ten dziedziniec to jest mój ulubiony dziedziniec w Poznaniu.
Mój też. Dodam także, że bardzo często w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk organizowane są wykłady, spotkania, finały konkursów na najlepszą książkę o Wielkopolsce i Marka Rezlera często można tam spotkać.
Oczywiście, jak najbardziej. Na pewno tam się pojawię, ale z przyjemnością przez okno i nie tylko przez okno spojrzę na pomnik Adama Mickiewicza, kopię oczywiście, pomnik, o którego postawienie właśnie członkowie Towarzystwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk się bardzo starali i co osiągnęli.
Mamy więc dwa pomniki Adama Mickiewicza, o czym warto w Poznaniu pamiętać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marek Rezler. Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Poznańskie historie.